Nazywam się Kazik Staszewski, jestem już od wielu, wielu lat generalnie wokalistą w różnych składach, przede wszystkim w zespole Kult, ale też i jakieś takie solowe dokonania, inne zespoły. Trochę dużo czasu by zajęło, żeby je wymieniać wszystkie. Dzisiaj gramy koncert akustyczny w Olsztynie. No i tyle, no.
No i właśnie, spotykamy się z okazji tego akustyka w Olsztynie. No a ta trasa akustyczna już trwa blisko około 15 lat. No ale właśnie chciałem spytać, jak to jest robić tak długo taką trasę? No bo to nie jest typowa trasa, że się gra tą samą muzykę, tylko właśnie inną, akustyczną.
Pierwszy koncert to był robiony, że tak brzydko się wyrażę, na zlecenie MTV. To była płyta i DVD. Myśmy się długo bronili przed tym, raczej nie dlatego, że mieliśmy coś przeciwko samej idei nagrywania akustycznego, tylko to był taki moment, kiedy w Kulcie dosyć takie wyraźne zmiany personalne nastąpiły. To znaczy odszedł Banan, który był takim naprawdę niekwestionowanym filarem w składzie tego zespołu. Doszli Jarek Ważny i Wojtek Jabłoński i nie chcieliśmy całej tej nowej historii zaczynać od płyty, która by była odgrywaniem starych kawałków, nawet jakby to byłoby odgrywanie właśnie w wersjach akustycznych, czyli oczywiście przearanżowanych. Także najpierw żeśmy nagrali studyjną płytę pod tytułem Hura, a potem dopiero był ten koncert akustyczny. I tak jak mówię, no, że taką jedną, o ile nie najważniejszą osobą w grupie Kult, no to ja jestem oczywiście, nie? To, ale drugą najważniejszą jest ktoś, kto paradoksalnie nie jest muzykiem. A to jest Piotrek Wieteska, menadżer tego zespołu, który w ogóle dużo rzeczy powymyślał właśnie dla tego zespołu i wymyślił też, żeby te koncerty akustyczne zamienić w trasę i zrobić je imprezą cykliczną. Piotrek, nie wiem czy odkrył, ale ma to przekonanie i okazało się, bo ja tak byłem dosyć sceptyczny, ale Piotrek uważa, że ludzie lubią cykliczność. Lubią, jak się coś generalnie co jakiś czas powtarza w formie z jednej strony podobnej, ale innej, nie? No i tak było z koncertami akustycznymi. No teraz koncerty akustyczne są w takiej formie, że właściwie połowa to jest to samo, a połowa jest coś zupełnie innego, ponieważ to już od paru lat tak jest, że mamy trójkę gości, każdy ma po trzy piosenki. No nam się gość zmienił teraz w tym roku, bo doktor Iry nie mógł, ale bardzo dobrze go zastąpił Krzysio Niedźwiecki, który też został, wiesz, Kult gra teraz już w innym składzie, dziewięcioosobowym koncerty akustyczne, a elektryczne gra po tych dokonaniach z Morawcem w składzie ośmioosobowym, bo nie uważam, że dwie gitary są potrzebne do składu elektrycznego, ale do akustycznego jak najbardziej. Czyli no, gra się tak, że z jednej strony powtarzalność, a z drugiej strony coś zupełnie innego i myślę, że ta mieszanka tam jakoś sprawia, że ludzie są ciekawi w ogóle, co będzie tą nowością, a potem sobie posłuchają tego, co lubią, jak tam Maklakiewicz mówił na rejsie, że ja jestem myślisły i podoba mi się melodie, które już kiedyś słyszałem.
Przez to, że ta trasa jest trochę odświeżanych rzeczy, trochę właśnie tych nowości, to czy jest jakiś kawałek właśnie wyjątkowy, który tobie się bardziej podoba w wersji akustycznej niż w tej klasycznej, płytowej?
Wiesz, no teraz mi się podobają te wszystkie odnowione, bo one nie były długo grane. No, Ty albo żadne jest, to nie jest stricte nasz numer i w ogóle nawet nie jest to numer taty, tylko Jerzego Petersburskiego. Ja bardzo lubię numer Park 23. On został nagrany na Poligono Industrial, ale w wersji elektrycznej. Natomiast w wersji elektrycznej na koncertach nie za bardzo wychodzi, a w wersji akustycznej jak najbardziej. No teraz go nie będzie, no bo w tym roku nie był grany, a gramy wersję tutaj tegoroczną, nie? I Brooklińska Rada Żydów też mi się bardziej podoba na żywo, nie? W ogóle takie numery z ostatniej płyty Zulus, Czaka, Czeka na Bura też taki był, który też jest nagrany elektrycznie. Próbowaliśmy go grać elektrycznie, to na koncertach tak niespecjalnie, a na akustyku jak najbardziej. Właściwie wiesz, no każdy numer jakby, no nie, nie każdy. Są numery, bo żeśmy w tym roku robili dużą selekcję, no to parę takich numerów typu właśnie tam, nie wiem, bo wzięliśmy takie na warsztat zupełnie nowe, no tam Tata w Gestapo, czy Akse na przykład, no to nie chodzą akustycznie, nie? Ale są takie, które chodzą i wspomniałem o nich i które są czasem i lepsze w wersji akustycznej niż... Znaczy lepsze. Bardziej mi się podobają. No.
I tu trochę odejdziemy od akustyka, przejdziemy do jednego pytania z pomarańczowej trasy. No bo jak wiemy, pomarańczowa jesienna trasa wielokrotnie jest za granicą. A w tym roku odbędzie się taki dość wyjątkowy koncert. Co też wiemy na przykład z twoich social mediów, z Instagrama, że bardzo sobie cenisz blisko Teneryfę. No i właśnie, w tym roku Kult zagra na tej Teneryfie i... jakie tam przed tym koncertem jest nastawienie? Czy to był jakiś taki cel, żeby udało się z tych zagranicznych koncertów, gdzie często jest Londyn, Haga, Niemcy, żeby właśnie trafić do tej Teneryfy tam z koncertem?
No wiesz, no to było takie marzenie moje, no nie jakieś ogromne marzenie, ale zawsze tam gdzieś podskórnie działało. No nie jest jakąś tam tajemnicą, że ja na tej Teneryfie mam mieszkanie i tam pomieszkuję. Kiedyś więcej, teraz trochę mniej, bo nam się z moją żoną koncepcje rozjechały i w ogóle jej koncepcja jakby zwyciężyła. No i co tu robić? Ale jednak jestem tam jakiś czas co roku i trochę to traktuję jako taki swój drugi dom. No, no i tyle. No i zawsze chciałem, żeby coś takiego na Teneryfie wykonać, nie? Ale nie miałem, wiesz, praktycznie nikogo, kto by się podjął organizacji czegoś takiego. No z Polski generalnie trudno by było to zrobić. Chociaż zdarzały się koncerty na Teneryfie polskich wykonawców, ale to takie niskobudżetowe i mało spektakularne bym to nazwał. No grał kwartet Mozarta, taki oni grają muzykę poważną, ale wygłupiają się przy tym trochę. Czy Leszek Możdżer grał w Filharmonii w Santa Cruz. Natomiast no, nam chodziło o to, żeby to był jednak taki koncert, jaki jest normalnie na trasie pomarańczowej. Znaczy mi chodziło, nie jakieś tam półśrodki. Chociaż też się nie spodziewałem jakichś tam wielkich tłumów, ale wiesz, na trasie pomarańczowej też gramy małe kluby. No, w zeszłym roku graliśmy w Odnowie, no to jest tam klub na 800 osób, czy w ogóle jakieś takie małe w Białymstoku, czy w Bydgoszczy. Tam nie wiem, tam z 500, może 400-500 osób wchodziło i to wszystko, więc o takiej liczbie generalnie myślałem. Myślałem, że może 300. I dwa lata temu mniej więcej na Teneryfie zakotwiczył kolega Tomek Likus, który robił nam koncerty do tej pory w Wielkiej Brytanii głównie, ale też Irlandia, Holandia, nie pamiętam, czy w Niemczech też. Kiedyś, nie? I on się przeniósł na Teneryfę. No i ja mu wierciłem dziurę w brzuchu, skoro jesteś, to spróbujmy to zrobić w ogóle, nie? No i zaczęliśmy od takiego klubu, ja już nie będę opisywał całej tej historii z tym koncertem i tak dalej, w ogóle zaczęliśmy od takiego klubu w miejscowości La Laguna, to jest na północy, to jest już właściwie część stolicy Teneryfy, bo te miasta się połączyły. Takie miasto uniwersyteckie, klub na 600 osób, no mówię idealnie, nie? Ale potem okazało się, że w ogóle, no, że zainteresowanie tym koncertem przerosło w trójnasób w ogóle to, czego się spodziewałem. No mieliśmy dosyć ciężkie zmagania z miejscowymi decydentami, nie mylić z dysydentami, decydentami, którzy mają w swojej pieczy różne duże, już większe sale. No ale w końcu się udało, w Playa Paraiso znaleźliśmy taki teren, to jest plenerowy koncert będzie, bo to jest taki plac, który należy do dwóch hoteli na 2000 ludzi, nie? No i zrobimy to, ponieważ zainteresowanie jest, mamy jeszcze sierpień, wrzesień, październik, mamy jeszcze 4 miesiące, no i jeszcze 500 biletów do sprzedania. 1500 już się sprzedało i 500, także jakby ktoś chciał, serdecznie zapraszam, to nie tylko jako na kult, ale czasami warto wyjechać sobie w listopadzie, kiedy w Polsce jest bardzo brzydko i dni są króciuteńkie, w rejony, gdzie jest lato, bo na Teneryfie jest i to nie jest żadna ściema, proszę Państwa, słuchaczy. Lato jest na okrągło cały rok, tyle że dni są krótsze tylko w zimie, nie? I pojechać sobie na tydzień czy 10 dni. To nie jest już teraz impreza o wiele, podejrzewam, że w niektórych przypadkach jest tańsza niż wyprawa nad Polskie Morze w lipcu czy w sierpniu. I przy okazji kult w takich niepowtarzalnych warunkach. Mam nadzieję, że to będzie stanowiło jakby generalnie przyczynek do cyklicznego kończenia trasy pomarańczowej. Ta Teneryfa będzie. Potem może Gran Canaria, jakieś Lanzarote. Zobaczymy. Najtrudniejszy pierwszy krok, dalej innych zrobisz 100.
Kult wyprzedaje wielkie areny w Polsce. Zaraz się okaże, że wyprzeda całą hiszpańską wyspę. Ale może na trochę odejdziemy od kultu, bo teraz też wychodzi nowa płyta z kwartetem Proforma i o nią bym chciał zapytać, jaki tam to koncept był na nią. Na razie mamy z niej dwa single. Czy w innej formie ona powstawała niż te poprzednie, niż Vivisekcja i niż Trzeci Tata? Czy ta będzie trochę inna od tamtych?
No niż Vivisekcja to na pewno, bo Vivisekcja to koncertówka była. Niż Tata też, bo nie było tekstów do niej gotowych, nie? Na Tatę Kazika Kontrahedora mieliśmy teksty i robiliśmy muzykę do tego, co jest, nie? Także no zupełnie inaczej, właściwie po raz pierwszy normalnie, że jest zespół, gdzie tam jakiś solista czy autor tekstów pisze teksty. Generalnie komponowanie odbywało się w tam takiej samej zasadzie jak do Tata Kazika Kontrahedora, czyli ja tam jeździłem do Poznania. Mi się z nimi dobrze pracuje, to są bardzo, bardzo zdolni i twórczy muzycy. No i w każdym każdym bądź razie zrobiliśmy ten cały materiał i ja zacząłem nawalać z tekstami. I bardzo był mi potrzebny, że wyjechałem sobie na 2 tygodnie teraz, no nie teraz, w styczniu albo w lutym, nie pamiętam, bo miałem 2 takie wyjazdy, który był który, ale zupełnie sam i postanowiłem w zupełnej takiej izolacji trochę pracować tak jak Tom Waits. Znaczy ja nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno Tom Waits jak zaczyna nagrywać płytę jakąś, to się przestaje myć, przestaje dbać o siebie, je jakieś byle co w ogóle, wiesz, i tak dalej, dopóki nie skończy tego procesu twórczego i nagraniowego. Ja robiłem podobnie, to znaczy budziłem się rano, szedłem pływać w oceanie, bo to jest tam od jakichś paru lat taki wewnętrzny obowiązek, który sobie narzuciłem, a jednocześnie też i takie towarzyskie spotkanie, bo to nie tylko ja tam chodzę. No, czasem się zdarza, że jestem sam, nie, ale przeważnie są inni ludzie, którzy tam się zbierają. Nie ci sami, różni. I potem wracałem i siadałem i miałem napisać 2 piosenki i do tego momentu nie myłem się, nie jadłem, nie czyniłem nic ze sobą w ogóle, oprócz palenia papierosów w ogóle i picia wody, ewentualnie nic alkoholowego, no bo ja nie piję alkoholu już od stycznia ubiegłego roku. I dopiero jak skończyłem 2 piosenki, miałem je w takiej formie zapisanej, że wiedziałem, że one już są nie tyle gotowe, co one są w takiej formie, że one już będą miały ten kręgosłup przy przepisywaniu na komputer, bo ręcznie to robiłem, no to dopiero się szedłem myć, dopiero jadłem, czyli czasami jadłem pierwszy posiłek o 18-19, a czasami w trochę wcześniej, typu o 12-13 i tak dalej, nie? I tym sposobem skończyłem z tekstem. Myślę, że dobre teksty mi wyszły, bo też tak wpadały mi pomysły i wiesz, łapałem się, często się łapię na takiej autocenzurze, czy wszystko można, i tutaj to jest taka bardzo osobista i otwarta płyta, ponieważ mechanizm, czy mogę śpiewać o jakichś takich w ogóle bardzo osobistych rzeczach dotyczących mnie, czy mojej rodziny, czy coś, wyłączyłem. Tam to wszystko jest i fajnie to wyszło. I kamień mi z serca spadł, wróciłem, nagraliśmy to. Jeszcze efektu takiego końcowego po masteringu nie słyszałem. Słyszałem tam poszczególne rzeczy, no ale myślę, że kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty żeśmy odwalili.
Czyli faktycznie taka forma zamykania się na jakiś czas działa, czyli już w przyszłości przy kolejnych płytach będzie, że Kazik się zamknął na miesiąc, to znaczy, że zbliża się płyta?
Nie wiem, no akurat tak to mi było potrzebne, bo ja naprawdę czułem ogromne w pewnym momencie już poczucie winy, że ja z tymi tekstami tam w ogóle, wiesz, i nie ma ich, nie ma. Oczywiście niektóre piosenki miały tam jakieś zarysy już, tam wiedziałem, że coś tego, ale żeby to ubrać w ubranie tego manekina w ogóle w całość, jakoś się nie mogłem zebrać. W domu nie miałem warunków w ogóle i potrzebowałem wyrzucić z siebie jakby wszystkie jakieś dodatkowe obowiązki w ogóle. Nie mówię, że przykre, czy jakieś uciążliwe, czy coś, ale skoncentrować się tylko na tym, nie? A to mogłem zrobić tam tylko, akurat w tym wypadku. Nie wiem, czy w przyszłości będzie podobnie, czy nie. No nigdy tak wcześniej nie było. Akurat w tym momencie zadziałało, ale nie mówię, że to będzie, wiesz, już teraz sposób jedyny i skuteczny do tego, że tak będą moje dokonania literackie się kształtowały.
Jako reprezentant przede wszystkim redakcji sportowej nie odpuściłbym sobie pytania, czy oglądałeś Euro i czy jakoś tam śledzisz igrzyska.
Euro oglądałem trochę, tak, oglądałem. Nie tak jak kiedyś, ponieważ ja kiedyś oglądałem, jeżeli zaczynały się Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, oglądałem wszystko jak leci, łącznie z takimi meczami jak na przykład Japonia, Wybrzeże Kości Słoniowej o 3 w nocy, nie? Tak kiedyś w Olecku oglądałem i właśnie wtedy zauważyłem też ciekawe zjawisko przyrodnicze, że w Olecku w czerwcu nie robi się ciemno w ogóle, bo to jest bardzo na północny wschód, chyba najbardziej na północny wschód wysunięte miasto w Polsce. No i tam już mamy zjawisko takiego czegoś na kształt białych nocy trochę, nie? Więc oglądałem wszystko. Potem jak się zaczęła pandemia, ja się obraziłem na sport w ogóle i na piłkę nożną i nie oglądałem w ogóle. Na Mistrzostwach Świata, które były w Katarze, tak? Widziałem 4 mecze tylko, to znaczy 3 mecze Polaków i finał. No ten finał to był coś kosmicznego, to warto było. A teraz oglądałem trochę więcej, z tym, że mówię, no, że to nie było tak jak kiedyś, nie? Trochę się z tą piłką nożną przeprosiłem. Wiesz, jestem po takiej lekturze, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak się nazywa autor, który napisał historię wszystkich mundiali takich. On zmarł w tym roku, w lutym chyba. Młodo zmarł, 53 lata. Wielki kolekcjoner i napisał 2 takie cegły o Mistrzostwach Świata. No i poza ogromną w ogóle ilością ciekawostek i rzeczy, o których nie miałem pojęcia, typu, że prawda, w finale w 30 roku grał piłkarz w Urugwaju Castro, który nie miał ręki. To wiedziałem. Ale na przykład, że grali piłkarze w okularach przed wojną, no to nie wiedziałem, nie? A był tam w Szwajcarii, w Austrii jakiś jeden, drugi, nie? I takie ciekawostki, ale też Bardzo ciekawy taki w ogóle jest opis, jak ta malutka organizacyjka, która była po prostu jakimś tam po prostu szalonym pomysłem kilkunastu dosłownie, no może nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu pasjonatów, czyli mistrzostwa pierwsze w Urugwaju i potem we Włoszech i dalej i we Francji, powoli zamienia się w potężnego, międzynarodowego, skorumpowanego i gangsterskiego, nie boję się tego słowa użyć, molocha, który obraca taką kasą, że to po prostu o takie pieniądze to już wojny są prowadzone w ogóle, nie? To mi trochę cały mechanizm korumpowania działaczy FIFA w ogóle po to, żeby mistrzostwa odbyły się tu, a nie tu, nie pozwala mi z takim pełnym, otwartym sercem w ogóle wrócić z powrotem jako kibic do śledzenia tych zmagań. I jak to zawsze opowiadałem, pierwsza rzecz, która mi odpadła w ogóle z takich zainteresowań, to wszyscy mówią, no Liga Mistrzów, Liga Mistrzów, a ja zawsze mówiłem, a mnie nie interesuje w ogóle, czy miliarderzy z Madrytu pokonają miliarderów z Barcelony w ogóle. Nie wiadomo, jak pięknie by grali, ponieważ ja się zawsze w zmaganiach sportowych muszę opowiedzieć za kimś, nie? Tu nie mam żadnego punktu zaczepienia, czy Real, czy Barcelona, wszystko jedno po prostu, nie? Jak grali jacyś tam Cypryjczycy z Bayernem Monachium, to wiadomo, że za Cypryjczykami się było i tak dalej. Liga Mistrzów jakby wykluczyła te takie możliwości takich pojedynków, stąd ja jak nie mam komu kibicować, to tam coś takiego jak idea piękna sportu, to dla mnie nie istnieje. Oczywiście wiadomo, że czym lepszy mecz, tym lepiej, ale musi być ktoś, za kim jestem.
Tu w nawiązaniu do tego jeszcze ostatnie szybkie pytanko, bo mówisz o tych wielkich rozgrywkach, wielkich klubach, ale też czy w tekstach, czy na zdjęciach, czy w różnych miejscach nie ukrywasz tego, że jesteś kibicem Legii i czy tam ci się zdarza być czasem na meczu albo obejrzeć w telewizji tą rodzimą ekstraklasę?
No jeżeli w ogóle na jakąś ligę patrzę, to na polską tylko. Tam od czasu do czasu, aczkolwiek my od pewnego czasu w ogóle nie mamy telewizji już, ale na YouTubie są skróty, więc tam sobie patrzę. A na meczu nie byłem dawno, aczkolwiek się wybieram, bo chcę z wnuczkami iść na Legię tam, wiesz, mam taką propozycję, że tam do tej sali srebrnej czy sali złotej tam, wiesz, takiej wypasionej tam będę miał wejście i wtedy je wezmę i pokażę, żeby zobaczyły w ogóle, bo one chyba w ogóle nie były. Jak swoich chłopaków wprowadzałem na stadion Legii, to jeszcze ten stadion wyglądał zupełnie inaczej i był takim siermiężny i w ogóle. A teraz chcę im pokazać tam w ogóle, jak to wygląda, tylko że wiesz, no problem jest taki, że trudno się wbić, bo ja mam głównie odwrotnie niż wszyscy inni dni zajęte, piątki, soboty, niedziele, nie? A wtedy liga gra przeważnie, no i jakoś się nie mogę wbić.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.